Kochani moi, zdaliście sobie sprawę z tego, że wszystkie nasze tragedie, cierpienia i całe zło jest spowodowane naszym odejściem od Boga, który jest Ojcem. Wpierw dramat dotyczy tego, który był Lucyferem, niosącym światłość. Tym, który, jak mówi Księga Ezechiela, zaczął przyglądać się sobie. I chcę teraz zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego w kontekście ostatniej naszej konferencji. Nie można przyglądać się sobie w oderwaniu od patrzenia na Boga. Czy rozumiecie? Ja chcę zobaczyć swoje piękno, swoją niewiarygodną wartość, patrząc oczami Boga na siebie. Kochając siebie Jego sercem. Jeśli odwrócę wzrok od dawcy piękna, którym jestem obdarowany, jeśli odwrócę wzrok od dawcy wartości, godności, którą otrzymałem i skieruję go tylko na siebie i przestanę patrzeć na Niego, wejdę w totalny egoizm, egocentryzm, wejdę w oderwanie się od Jego miłości, która ma moc stwarzania mnie na nowo, a jeśli nie będę jej przyjmował, zdeformuję się w szatana. Musicie być o tym przekonani, kochani, że deformacja Lucyfera w szatana odbyła się dlatego, że on oderwał wzrok od Ojca. Boga, który jest Ojcem, najczulszym z ojców, Ojcem o sercu Matki. Dlaczego dzisiaj, w tych czasach ostatecznych, szatan zrobi wszystko, żeby zniszczyć w nas obraz Boga Ojca przez cywilizację śmierci związanych z mężczyznami, którzy odchodzą od odpowiedzialności bycia ojcami? Dlaczego tyle rozwodów i tyle dramatów związanych z tym, co czynią dzieci, które nie są w stanie być uformowane w miłości ojca, bo ojca nie ma w domu. Bo ojciec już nie ma tylko tego dziecka, z inną kobietą ma jeszcze inne dziecko, z inną kobietą jeszcze inne dziecko. Ojciec, który poślubił firmę, pracę i 5, 8, 10, 12, 14 godzin siedzi w pracy, a nawet kiedy przychodzi z pracy do domu, to i tak sercem, umysłem jest w pracy. Albo w komputerze, albo przed telewizorem, jest oderwany od dziecka. Dziecko nie ma możliwości uczenia się ojcowskiej miłości. Szatan dobrze o tym wie, dlatego stwarza cywilizację śmierci ojców. Ojców, którzy odchodzą z rodzin. Ojców, które odchodzą od dzieci. Dlatego też w Księdze Zachariasza jest powiedziane bardzo ciekawie, że w czasach ostatecznych Duch Święty z potężną mocą będzie przywracał serca ojców ku synom i serca synom ku ojcom. Dlatego chociażby założyłem tą wspólnotę wojowników Maryi, bo widziałem ogrom strat i destrukcji i zniszczeń spowodowanych tym, że ojciec odszedł od dziecka. I takie dziecko nie będzie miało możliwości z miłością powiedzenia do Boga: tatusiu, bo jest tak poranione nieobecnością ojca w domu, że dla niego tata kojarzy się z najgorszymi często emocjami, z odrzuceniem, z brakiem czasu, z bezsilnością, z uwikłaniem w nałogi, a nie z tatusiem wszechmogącym. Rozumiecie? Szatanowi o to chodzi, ponieważ on chce powielić destrukcję swojego serca, które oderwało się od Boga, który jest Ojcem. Jeśli oderwę się od Boga, który jest Ojcem, najczulszym z ojców, Abba, tatusiem naszym, będę deformował się w szatana. Szatan będzie we mnie odtwarzał wszystkie piekielne uczucia i zafałszowywał totalnie obraz Boga, który jest Ojcem. To samo uczynił z pierwszymi rodzicami, o czym mówiliśmy wczoraj i przedwczoraj. Zafałszował obraz Boga, który jest Ojcem, odrywając Adama i Ewę od serca Ojca przez grzech pierworodny, To spowodowało, pamiętacie, lęk przed Bogiem, wcielenie wstydu w swoje ciało i to okropne poczucie winy. I dopiero Jezus Chrystus rozprawił się z tym na drzewie krzyża, ale chrzest święty, o którym mówimy, ma jedno fundamentalne zadanie. Przywrócić każde dziecko Ojcu na nowo. Przywrócić każde dziecko Ojcu Niebieskiemu. Ojciec Niebieski tak tęskni za tym, żeby Jego dziecko wróciło do Jego serca, wróciło do Jego miłości, że nie wahał się nawet swojego Syna oszczędzić, ale przez dzieło krzyża poświęcić Go dla nas, aby przez krzyż i zesłanie Ducha Świętego na nowo stworzyć nas dla siebie, nas dla Niego, nas dla drugiego człowieka, ale przede wszystkim nas dla Jego serca, żeby dzieci mogły wrócić do Niego. I to jest fundament chrztu. Dlatego, kochani moi, jeszcze raz, jakiekolwiek były wasze relacje z waszymi ojcami, jakiekolwiek trudne sytuacje, bolesne rany, pamiętajcie i powtarzajcie to sobie nieustannie. Chrzest powoduje, że wszystko, co stare, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Chrzest jest tu i teraz. Chrzest dzieje się teraz. Chrzest rozwija się we mnie teraz. Ponieważ, jak mówi święty Paweł, Jezus nieustannie we mnie kona i zmartwychwstaje. I ja z Nim konam i zmartwychwstaję do nowego życia. Kona we mnie wszystko to, co jest przybite do drzewa krzyża. I zmartwychwstaje razem z Jezusem do nowego życia, jako nowy człowiek. Jako dziecko Boga, umiłowany syn, umiłowana córka. I naprawdę najgorszą rzeczą jest nieustanne patrzenie w przeszłość i użalanie się nad sobą, rozdrapywanie swoich ran i użalanie się z powodu tego, jak ja miałem trudno w domu, w relacjach i tak dalej. Teraz ten, który jest Bogiem Wszechmogącym, chce, żebyś wołał do Niego tatusiu i uwierzył w Jego nieskończoną dobroć i miłość. To jest chrześcijaństwo, to jest chrystoterapia, która czyni nas zupełnie nowymi, która nas uzdrawia z każdej rany, która uwalnia od każdego zła, która powoduje, że stajemy się dziećmi chwały, światłości, mocy, potęgi Boga, który jest naszym tatusiem. My odeszliśmy od tego, przestaliśmy w to wierzyć, to już nie jest priorytetem naszego życia, dlatego szukamy wszędzie indziej pomocy, tylko nie w tym, co On nam dał za darmo i za co przelał swoją krew. I to jest to wołanie Ojca do każdego z nas. Odkryj moją miłość w potędze Chrztu Świętego, w którym stwarzam Ciebie na nowo. Wiecie, On już w pewnym momencie nie wytrzymał. I w swoim Synu objawił nam, kim On jest i tym, jak bardzo nas kocha. I w drzewie krzyża On pokazał, jaki jest wyrok na Twoje i moje grzechy. Przebaczenie, miłosierdzie, pojednanie. Tak On kocha. Chcesz wiedzieć, jaki jest Ojciec? Wystarczy, że spojrzysz na krzyż Syna. Tak On Cię kocha. Tak Cię karze. Widzisz? Tak Cię karze. Jego karą jest miłość i miłosierdzie. Jeszcze raz. Karzą Cię Twoje skutki i konsekwencje Twoich grzechów, Twoich złych wyborów, które obracają się przeciwko Tobie. Karzą Cię grzechy, skutki i konsekwencje wyborów innych ludzi wokół Ciebie, które destrukcyjnie w Ciebie uderzają. Bóg nie karze. On jest cały miłością i miłosierdziem. Jeśli jest mówione o Bożej karze czy Bożym gniewie w Piśmie Świętym, to właśnie w tym rozumieniu, że Bóg, jeśli nie chcesz przyjąć Jego miłosierdzia, to masz wolną wolę. to wtedy już Bóg nie może nic zrobić, bo nie może po prostu wejść z butami do ciebie i cię zmusić do miłości. Nie może wejść z butami w twoje życie i cię zmusić do pokuty, żalu za grzechy, do wyznania swoich grzechów. Nie może tego zrobić, bo ci dał wolną wolę. Można wybrać tylko z miłości tego, kogo chce się kochać. Nie można nikogo zmusić do miłości. Problem polega na tym, że w tą wolną przestrzeń wchodzi ten, którego Pismo Święte nazywa zabójcą od początku, niszczycielem, złodziejem, lwem drapieżnym, który krąży 24 na dobę patrząc na ciebie i w momencie, w którym zobaczy najsłabszy punkt, uderzy, żeby cię zniszczyć. Czy rozumiesz? Dlatego on tak bardzo chce na nowo, żebyśmy przyjęli jego miłość, odfałszowując obraz jako Boga straszliwego, surowego, karzącego, jak Neptun gromowładny, który gdzieś tam na tronie siedzi i tylko patrzy, żeby uderzyć każdego z nas i ukarać za najmniejszy grzech. Tak jak Jezus przyszedł do siostry Faustyny, żeby objawić światu swoje miłosierdzie, tak ojciec wybrał włoską zakonnicę, siostrę Eugenię Ravasio. I siostra Eugenia miała ten niesamowity przywilej przekazaniu światu, kim jest ojciec, kim jest Bóg, który jest ojcem. Było to przez Stolicę Apostolską badane wnikliwie przez 10 lat. I Kościół wypowiedział się, tak, to są słowa Boga, który jest Ojcem. To są słowa, które każdy chrześcijanin ma przeżyć w swoim sercu i odnowić w swoim sercu obraz Boga, który jest Ojcem. To końcówka XX wieku, więc to orędzie dane na nasze czasy, abyśmy wrócili całym sercem do tego, który jest Ojcem. Chciałbym, kochani, w tej ostatniej, kończącej nasze odkrywanie potęgi i mocy Chrztu Świętego, który jest przywróceniem nas Ojcu Niebieskiemu, właśnie opowiedzieć wam o Jego miłości, o tym, jak On chce być kochany. On mówi tak. Jestem najlepszym z ojców. Znam słabość moich stworzeń. Przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie z ufnością i miłością, a ja po waszej skrusze przebaczę wam. Nawet gdyby wasze grzechy były tak odrażające jak bagno, wasza ufność i wasza miłość pozwoli mi o nich zapomnieć do tego stopnia, że nie zostaniecie osądzeni. Jestem sprawiedliwy, to prawda, ale miłość odpłaca za wszystko. Dla mnie wasze grzechy są jak żelazo, a wasze akty miłości jak złoto. Nawet gdybyście dali mi 1000 kilogramów żelaza, nie będzie ono znaczyć dla mnie tyle, ile 10 kilogramów złota, które mi ofiarujecie. Odrobiną miłości można odpokutować za ogromne niegodziwości. To tylko bardzo nikłe podobieństwo do mojego sądu nad moimi dziećmi, nad ludźmi wszystkimi bez wyjątku. Jestem tak blisko was, dlatego trzeba kochać mnie i czcić, abyście nie byli sądzeni, albo co najwyżej sądzeni z nieskończenie miłosierną miłością. Nie wątpcie. Taki jest on. On tak kocha. Szatan będzie chciał nas za wszelką cenę zafiksować, skupić nas na tych 1000 kilogramów żelaza, na tych wszystkich naszych grzechach, zdradach, niewiernościach, podłościach i będzie sączył ten syk. Jesteś potępiony, nie jesteś godny nazywać się synem Boga. po tym, co zrobiłaś, nie jesteś godna nazywać się córką Boga. Bóg nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Bóg cię potępia. Nie, dzieci Boże. On nigdy nikogo nie potępił. On nigdy nikogo nie odrzucił od swojego serca. On prosi tylko o skruchę, o żal, o wynagrodzenie miłością. Wiecie, chrześcijaństwo rozkwita wtedy, kiedy zaczynasz kochać Jego całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I robisz wynagrodzenie, które jest jakby nieustannym, wspaniałomyślnym wymyślaniem tysiąca każdego dnia najpiękniejszych wyznań miłości temu, który ciebie stworzył dla siebie. Pokuta, o której mówimy, jest agre contra, czyli jeśli na przykład, kochani moi, grzeszę każdego dnia tym, że zamiast chodzić w Jego obecności, chodzę w obecności telewizora wiele godzin, to mogę Mu wyznać najpiękniej swoją miłość, że tego wieczoru nie będę oglądał telewizji. Tylko przyjdę przed Najświętszy Sakrament i będę patrzył na Niego z całą miłością. Wyznawał Mu, że On jest dla mnie najważniejszy. Rozumiesz, możesz, zobacz, żono kochana, mieć bardzo trudny czas ze swoim mężem, który na wszystko ma czas, który godzinami siedzi może przed internetem, z kumplami, ogląda mecze, dla ciebie nie ma czasu. Ale jak byś zareagowała? Co byś poczuła w sercu? Gdyby któregoś wieczoru, tak jak zawsze, myślisz, przyjdzie z pracy, zje coś, włączy telewizor, będzie siedział do północy. A on mówi, kochana, dzisiaj nie będę oglądał Ligi Mistrzów. Dzisiaj zabieram cię do restauracji. Wręcza ci kwiaty. Mówi, dzisiejszy wieczór jest tylko dla nas. Tylko ty i ja. Zapominasz o wszystkim tym, co było wcześniej. O tych jego godzinach przed telewizorem. Nagle otwierasz oczy ze zdumienia. Twoje serce zaczyna rozpływać się z miłością. Już Boże, co za facet. Jak on potrafi naprawić to, czym tak mnie ranił dotychczas. Rozumiesz, może tygodniami siedział przed telewizorem, ale ten jeden wieczór, w którym wybiera ciebie i rezygnuje z telewizora, z Ligi Mistrzów, z kumpli, z internetu, a jest cały dla ciebie, jest najpiękniejszym wyznaniem miłości, że mu zależy na tobie. Tak samo możemy my wynagradzać wspaniałomyślnie Ojcu cały ten czas, który poświęcamy wszystkim i wszystkiemu, często tak mało pożytecznemu, marnotrawimy mnóstwo czasu, żeby zrezygnować z tego, co nie jest konieczne, a co zabiera nam czas dla Niego, aby wyznać Mu, jak bardzo Go kochamy, żeby nasze oczy patrzyły w ikonę, która przedstawia Jego twarz, żeby Twoje oczy patrzyły w Jego oczy, żeby Twoje oczy patrzyły na Jego krzyż, żeby Jego oczy patrzyły na Jego obraz. Jezu, ufam Tobie, żebyś mógł wziąć Jego krzyż w swoje dłonie, całować Jego rany i wieczór spędzić na tym, żeby uwielbiać, dziękować za to, że On za ciebie umarł na krzyżu. Żeby może wsiąść do samochodu, bo pójść na piecho gdzieś, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu w twoim mieście. Być może 24 ha na dobę i spędzić te kilka godzin z Nim. Wyznając Mu w najpiękniejszy sposób, kocham Cię. I On mówi, że jeśli dasz Mu tą odrobinę miłości, no nie? Nie będziesz sądzony. Ta odrobina miłości może wszystko zmienić. Odrobiną miłości, on mówi, możesz odpokutować za ogromne niegodziwości. Czy rozumiesz? Odrobiną miłości. Ale wymyślaj najpiękniejsze wyznawania miłości. Myj naczynia, mów, to dla ciebie. Z całą miłością dzisiaj każdy myty talerz, wytarta szklaneczka z miłości do ciebie, Jezu, i w obecności twojej. Będę dzisiaj odkurzał swój pokój, Jezu, w każdym ruchu wyznaję ci to, że cię kocham. robimy to razem. Chcę nieustannie teraz o Tobie myśleć. Chcę Ci mówić, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Przy każdym... Rozumiecie, na przykład mistyczka, sługa Boża, siostra Józefa Menendez. Niesamowita. Ona miała takie przeżycia mistyczne, które szokowały cały zakon, w którym była, ale ona była postawiona każdego dnia na takim odcinku, w którym po prostu myła kawałek korytarza w swoim klasztorze. To była jej praca przez całe swoje klasztorne życie. Myła podłogę. Ostatnia z ostatnich. I ona wyznawała przez cały swój dzień swoją miłość Jezusowi tym, że każda płytka, którą myje Jezu, jest dla Ciebie, z miłości do Ciebie. I umówmy się tak, ja to robię z całą miłością dla Ciebie, ale każda umyta płytka to jest jeden grzesznik, który nie pójdzie na potępienie. I całe życie myła podłogę w swoim klasztorze z największą miłością do Jezusa w Jego obecności, wyznając Mu w ten sposób, kocham Ciebie, i wchodziła w deal, umowę, ale każda płytka to jeden zbawiony grzesznik, który nie pójdzie na potępienie. I oczywiście Jezus wchodzi od razu w takie deale. Od razu. Szukaj, jak codziennie możesz wyznawać Mu swoją miłość. Drobiazgami, odrobiną miłości, ale miłości, której On jest jedynym obiektem tej miłości, rozumiesz? Przychodzę do Was dwoma drogami, poprzez krzyż i Eucharystię. Krzyż jest moją drogą wstępowania ku moim dzieciom. W Eucharystii przebywam między Wami jak ojciec w swojej rodzinie. Wiele swoich konferencji mówię o tym, że szatan będzie starał się ze wszystkich sił zniszczyć realną obecność Jezusa w Eucharystii. Będzie starał się zniszczyć codzienną ofiarę. Mówi o tym proroctwo w Księdze Daniela, że w czasach ostatecznych, kiedy będzie finalizacja tych czasów, kiedy rozpocznie się ta ostateczna walka przed paruzją, to wtedy po 3,5 roku ukrycia działania Antychrysta, on się ujawni i wprowadzi nowy porządek świata, gdzie globalnie będziemy wszyscy steroryzowani, gdzie globalnie staniemy się niewolnikami elity, która będzie nami rządzić. Wtedy ujawni się Antychryst. Ale żeby mógł się ujawnić, musi doprowadzić do ohydy spustoszenia, czyli do zniesienia codziennej ofiary. To da mu moc do tego, żeby mógł się ujawnić, bo kiedy nie będziemy mogli na całym świecie uczestniczyć w codziennej ofierze, czyli przyjmować ciało i krew Boga, Kościół straszliwie osłabnie, ale to spowoduje wzmocnienie Antychrysta. On nie może w tej chwili się ujawnić, ponieważ Eucharystia jest na całym świecie. Cały Kościół karmi się Eucharystią, ale kiedy doprowadza do tego, że są zamykane kościoły, że jesteśmy odcięci od Eucharystii, od pokarmu Bożego, od tego, który jest pokarmem zwycięzców, od tego, który mówi, że daje wam życie wieczne, kiedy przyjmujecie ciało i krew moją. Wtedy Kościół straszliwie słabnie i wtedy Antychryst przygotowuje się do ostatecznego swojego objawienia, do ostatecznej walki z Kościołem. Ojciec mówi, że przychodzi do nas przez krzyż i przez Eucharystię. Dlatego zróbmy wszystko, abyśmy Eucharystię pielęgnowali w swoim sercu. Eucharystia jest wszystkim, jest szczytem duchowości chrześcijańskiej, szczytem życia Kościoła. Jan Paweł II powie, że Kościół bez Eucharystii umiera. Jeśli chcesz żyć, żyj codzienną Eucharystią. I przychodzę do was przez mojego Ducha Świętego, aby być wśród was. O jakże chciałbym sprawić, mówi dalej Ojciec, by mnie poznano jako Ojca Wszechmogącego. Jestem Nim dla was. To jest bardzo ważne, kochani moi, ponieważ idą bardzo trudne czasy, w których lęk będzie powodował, że będziemy bali się o przetrwanie, że te czasy, które nadchodzą, będą czasami, w których albo uwierzymy i zaufamy w moc Wszechmogącego Boga, albo będzie po nas. Mówię szczerze, ponieważ o własnych siłach nie przetrwamy tych czasów wierności Bogu. Musimy całym sercem odnowić wiarę w Jego wszechmoc w naszym życiu, zaufać Jego wszechmogącej mocy. Będę ukazywać ludziom, mówi Ojciec, moją bezgraniczną dobroć i tkliwość mojej współczującej miłości. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli odkrywam w Bogu Abba, tatusia, który ma bezgraniczną dobroć dla mnie, który ma tkliwość współczującej miłości, wtedy będzie mi o wiele łatwiej zaufać w Jego wszechmoc działającą w moim życiu. Będzie mi o wiele łatwiej zaufać w wiele cudów, które On będzie chciał czynić w moim życiu. Ale kluczem jest zaufanie w Jego nieskończoną dobroć i w Jego współczującą tkliwość miłości do Ciebie. Trwam blisko człowieka. Wszędzie idę za nim. Pomagam mu we wszystkim. Zaradzam wszystkiemu. Widzę jego potrzeby, jego zmęczenie, wszystkie jego pragnienia. Moim największym szczęściem jest przychodzenie mu z pomocą i ratowanie go. Ludzie myślą, że jestem groźnym Bogiem i wtrącam całą ludzkość do piekła. Co za niespodzianka przy końcu czasów, kiedy ujrzą, że bardzo wiele dusz, które uważali za stracone, cieszy się wieczną szczęśliwością wśród wybranych. Jeżeli mnie kochacie i wzywacie z ufnością słodkim imieniem Ojca, zaczynacie poznawać już na tym świecie miłość i ufność, które staną się przyczyną waszej szczęśliwości wieczności. Jezus mówi: objawiłem im Twoje imię, Ojcze, i nadal będę objawiał, aby miłość, którą masz do mnie, była w nich i ja, żebym był w nich. Kiedy przychodzą do mnie ludzie często i mówią: proszę księdza, ja nie odczuwam Bożej miłości, dlatego że, pamiętacie, mówiliśmy o tym wcześniej na konferencjach, nie wchodzisz w objawienie imienia Boga dla ciebie. Nie rozkoszujesz się imieniem Boga dla ciebie. Nie wzruszasz się imieniem Boga dla ciebie. A to imię to jest Abba, tatuś, tatuś, tatuś. Ale proszę księdza, moja relacja z Ojcem, ja nie potrafię Zostaw jeszcze raz. Przebacz i zostaw. Przebaczaj i zostawiaj. W ogóle nie oglądaj się wstecz. Duch Święty, dany Ci w Chrzcie Świętym, ma moc, to jest Jego powołanie w Tobie, wołać 24 ha na dobę: tatusiu, 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 w Twoim imieniu. Zostaw Twoje relacje z Ojcem. To jest chrystoterapia, nie jakakolwiek terapia. Chrystoterapia polega na tym, że przestajesz patrzeć do tyłu. Patrzysz w głąb swojego serca, w którym jest Duch Święty, który zaprasza cię: nie patrz na to, jaką miałeś relację z Ojcem. Przebacz i zostaw. Skoncentruj się tylko na tym, żeby podłączyć się do mojej modlitwy, którą zanoszę w Twoim sercu. I Duch Święty mówi: razem ze mną powtarzaj: tatusiu, 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 do Ojca. Tu przychodzi uzdrowienie. To jest chrystoterapia, która stwarza nas na nowo. Tak, i być może to tatusiu na początku będzie przez zaciśnięte zęby, przez łzy, które będą płynąć, bo będzie tyle negatywnych uczuć w Tobie. Ale Duch Święty jest w Tobie. Duch Święty za rękę Cię trzyma. Czy rozumiesz? Nie bój się, tylko podłącz się i mów razem z Nim. Na początku może cichutko, ale potem coraz głośniej, z coraz większym zaufaniem w Jego miłość, w Jego czułość, w Jego troskliwość, w Jego tkliwość, w Jego współczucie, w Jego przebaczenie, w Jego zachwyt nad Tobą. Duch Święty stwarza Cię tu i teraz, bez przeszłości, tu i teraz, jako odnowione serce córki Boga, Syna Boga. Rozumiecie tą różnicę między chrystoterapią a każdą inną terapią? Tą terapię robi w Tobie Duch Święty, Bóg Wszechmogący, a nie trochę mogący. Problem z przebaczeniem? On w Tobie. Zaraz Ci pokaże krzyż Jezusa i podpowie Ci Twoje rany w Jego ranach. Przyjmij uzdrowienie. Przyjmij Jego krew. Święty Paweł mówi, dokonuje się w nas od dnia Chrztu Świętego nieustanne konanie Jezusa i nieustanne zmartwychwstawanie. Tu i teraz to się dzieje. Teraz. W moim wnętrzu. Więc jeśli jakikolwiek problem z przebaczeniem, jakakolwiek rana, tu i teraz, Duch Święty Ci mówi, przylgnij Twoimi ranami do rany Jezusa i przyjmij uzdrowienie. Ale patrz na Jezusa. Mówiliśmy o tym w poprzednich rekolekcjach, konferencjach. Patrz na Jezusa, nie na swoje rany. Bo tam w tych ranach jest żal, ból, wściekłość, gniew, złość, smutek. Tam w tych ranach często jest demon. Nie patrz na swoje rany. Po prostu oddaj to, co boli Jezusowi i patrz tylko na Jego rany. Patrz na Jego mękę. Patrz na to, jak On Cię kocha w krzyżu. Że oddał za Ciebie swoje życie. Patrz tylko na Niego, Jego uwielbiaj, Jego adoruj. Wtedy przyjdzie uzdrowienie. Zakaz analizowania samych siebie. Raz na zawsze. Rozumiemy się? Jesteśmy stworzeni do adoracji Jezusa, a nie samego siebie. Do kontemplowania Jego miłości w Jego ranach, a nie ciągłym użalaniu się przez rozdrapywanie swoich ran. To nie jest chrześcijaństwo. To nie ma z tym nic wspólnego. To jest terapeuta, Duch Święty, który stwarza Cię na nowo tu i teraz, w tej terapii, chrystoterapii. A kiedy jest Ci bardzo trudno, to posyła swoją oblubienicę, najpiękniejszą z matek, która całą Twoją historię bolesną i Twoje poranione serce bierze w swoje dłonie i całuje każdą ranę. I najdelikatniej, jak to tylko można sobie wyobrazić, dotyka Twoimi ranami ran Jezusa i sprowadza Jego krew na Twoje rany i balsamem swojej czułości i swoją miłością, która, ojej, Jezus oddał ją nam w tym najpiękniejszym obrazie, kiedy z krzyża jest zdjęty i złożony w jej ramionach. Wszystkie jego rany on chciał złożyć w ramionach tej, która balsamem swojej czułości, swoimi pocałunkami, swoimi łzami przytuli każdą z ran Jezusa. To samo chce uczynić z Tobą. Więc kiedy zaczynamy już tu na ziemi wołać tatusiu, 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 już tutaj zaczynamy być przeszczęśliwi, uzdrawiani, uwalniani. Zaczynamy odkrywać, że jesteśmy dziećmi chwały, umiłowanymi synami, córkami Boga. Pamiętajcie tylko jedno, adorujemy Jego spojrzenie, Jego miłość, Jego czułość, Jego zachwyt. Kochamy siebie Jego sercem, kiedy się w nie wpatrujemy. Kochamy siebie patrząc na siebie Jego oczami, tak jak On na nas patrzy. Nie odrywaj wzroku od Jego spojrzenia. Nie odrywaj swojej twarzy od Jego twarzy. Nie koncentruj się na sobie, nie oglądaj siebie, jaki jesteś. Chrystoterapia polega na tym, że cały, nieustannie jesteś wpatrzona w Niego. I z Jego oczu, z Jego uśmiechu przyjmujesz niewiarygodną wartość i godność umiłowanej córki. Nie wierzcie, mówi ojciec dalej, że jestem owym strasznym starcem, którego ludzie przedstawiają na swoich obrazach i w swoich książkach. Nie, nie. Nie jestem ani młodszy, ani starszy od mojego Syna i mego Ducha Świętego. Jezus miał około 33 lat, kiedy umierał. Kiedy mówił o Ojcu, to wiecie, rozpalały się tak serca apostołów, że wołali, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Ojciec mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak jak mówiłem na poprzedniej konferencji, nie możemy sobie wyobrażać Ducha Świętego jako gołębia. Trudno się zakochać w gołębiu. Tak samo nie możemy sobie wyobrażać Boga Ojca jako starca z siwymi, długimi włosami, który wygląda, miał 150 lat, gdzieś tam na chmurce, albo taki gromowady Neptun z brodą do pasa, z berłem. To nie ma nic wspólnego z Ojcem. Ojciec jest młodziutki. To jest młody Bóg. Jeśli można tak obrazowo powiedzieć, to jest młody Bóg. Kto widzi Jezusa, widzi Ojca. Wiecie, niektórzy święci, mistycy mieli ten dar zobaczenia jakby za zasłoną Ojca. Chciałbym, żeby teraz Maryja poprowadziła was z Duchem Świętym do tego, aby każdy z was przyjął w tych słowach promieniowanie Jego ojcowskiej miłości, radości, pokoju i młodzieńczości Jego boskiego działania. Obecność Ojca ukazała się mojej duszy i zobaczyłam Jego cudowne oblicze, promieniujące słodyczą, czułością i miłością. Także moja dusza była ogromnie oszołomiona. To był nasz Bóg, Jahwe, nasz Ojciec, Stwórca Wszechświata i wszystkich rzeczy. Ten, który mówił do Mojżesza, Abrahama, swych proroków. Ten, który jest niezrównany w swym ogromie i pełni. Bóg we własnej osobie. I oto przemawiał w sposób niepojęty i z tak wielką prostotą do mojej nędznej duszy. Trwał tak z kimś tak niegodnym, twarzą w twarz. Bo kimże byłam, aby kontemplować to cudowne oblicze? Czy nie narażał się z powodu mnie na pomniejszenie swej chwały? Jego przeczyste piękno trzymało mnie na uwięzi, jego ojcowska czułość wywoływała w mojej duszy zachwyt. I moje serce, jak na wiosnę, było w ciągłym rozkwicie. Już po pierwszych słowach jego ust moja dusza wpadła w jego ojcowskie ramiona. Ja, która zaledwie się narodziłam, a już przestałam istnieć, zostałam w jednym momencie jakby wskrzeszona jego obecnością. Tak, akurat w chwili, gdy moja dusza miała już na zawsze zginąć, on, Ojciec, przyszedł z mocą i zdumiewającą chwałą podnieść mnie do swego serca. Choć wizji brakowało ostrości, to było tak, jakbym widziała go przez szarą zasłonę. On dał się rozpoznać i jestem tego świadoma. Bóg nigdy niewidziany pozwolił ujrzeć siebie, aby mówić i słuchać, jak wśród przyjaciół. Niewidzialny, a jednak twarzą w twarz. Ojciec ukazał mi się odziany we wszelką wspaniałość. Jego niebiańska szata mieniła się, a jednak była bez barwy, jaśniejąca, jakby okryta diamentami i innymi kosztownymi kamieniami. Kiedy oglądałam zdumiona, osłupiała i zaskoczona tę zachwycającą wizję łaski i niezrównanego piękna, Ojciec wynurzył się delikatnie z obłoków, w ruchu tak wdzięcznym, że odczułam, jak moje serce się rozpływa. Jego dostojeństwo przywodziło mi na myśl oblubieńca, który wychodzi z namiotu. Jego obecność promieniowała tak wielką łaską, że nawet gdybym na opisywaniu tego miała spędzić całe życie, nie udałoby mi się to. Jego obecność promieniowała jednocześnie miłością i tak wielką słodyczą oraz czułością, że moja dusza została powalona na ziemię. Jego piękna głowa była nieco pochylona na prawo, jak na niektórych figurach Najświętszego Serca Jezusa. Piękny jesteś, mój Boże, choć mogę Cię tylko dostrzec poprzez zasłonę, to jednak widzę Twoje włosy i Twe piękne oblicze. Postawa Ojca była taka, jak u kogoś onieśmielonego. To jednak nie była nieśmiałość, lecz postawa łaski majestatu. Oślepiłeś mnie i jestem zaskoczona Twoim pięknem. Jakże to będzie, gdy przez cały dzień w niebie będziemy widzieć Ciebie? Gdzie mam znaleźć słowa i jakie, żeby zdolne było pisać Twoją łaskę i piękno? Nie znajduję słów zdolnych opisać, zwłaszcza ten lekki ruch, który wykonałeś wychodząc z obłoku. Czy mam wymyślić nowe słowa pochwał, żeby wysławić Twoje niewyobrażalne piękno? Ludzkie pochwały są niczym i nigdy nie wystarczą, żeby wyrazić to, co chciałabym wyrazić. Ująłeś mnie Twoim czystym pięknem, Twoim wdziękiem, Ojcze. Sprawia, że jestem zdumiona i zachwycona. Jak na wiosnę dzięki Tobie rozkwita moje serce. Jedno Twoje spojrzenie wystarcza, żeby moja dusza czuła się zaślubiona przez swego Stworzyciela, mego Stwórcę. On jednym spojrzeniem uwolnił mnie, dając mi pełną wolność do ogłaszania Jego oblubieńczego śpiewu do każdego z nas. Nie wierzcie, że jestem strasznym starcem, którego ludzie przedstawiają na swoich obrazach. To nie jest nasz Ojciec. Jakże wielka byłaby moja radość, mówi Abba, gdybym zobaczył, że rodzice uczą dzieci wzywać mnie często imieniem Ojca, Tatusia, którym rzeczywiście jestem. Jak bardzo pragnąłbym widzieć, że zakorzenia się w tych młodych duszach ufność i w pełni dziecięca miłość do mnie. Ja wszystko zrobiłem dla was, a czy wy nie chcecie zrobić tego dla mnie? Chciałbym zamieszkać na stałe w każdej rodzinie, jak w swoim królestwie, aby każdy mógł powiedzieć z całą pewnością: mam Ojca, który jest nieskończenie dobry, ogromnie bogaty i niezwykle miłosierny. Myśli o nas, jest blisko nas, patrzy na nas, wspiera nas i daje nam wszystko, czego nam brak, jeżeli Go poprosimy. Wszystkie Jego bogactwa są nasze. Będziemy mieć wszystko, czego potrzebujemy. Wszystko, co należy do Ojca, należy też do Jego dziecka. Wszystkie błogosławieństwa Ojca należą się Tobie. Całe bogactwo Jego serca jest Twoje. Cała Jego wszechmoc jest Twoja. Cała Jego miłość, moc, majestat, chwała jest dla Ciebie. Czy rozumiesz? Chodzi tylko o to, żebyś był jak dziecko, które nie analizuje siebie, czy jest godne, czy nie jest godne, czy może, czy nie może, czy to przyzwoite, czy nieprzyzwoite, czy tak mogę, czy nie mogę. Po prostu jak dziecko. Przytulasz się do tatusia i ufasz we wszystko, że może ci dać. We wszystko. Bez żadnego lęku, ani cienia wątpliwości, zwątpienia czy niewiary. Jak dziecko. Moja miłość do stworzeń jest tak wielka, że nie doznaję żadnej radości, równej radości przebywania między ludźmi. Czy słyszysz to? Największą radością Tatusia Niebieskiego jest przebywanie razem z Tobą tu na ziemi. Moja chwała w niebie jest nieskończenie wielka, ale moja chwała jest jeszcze większa, gdy znajduję się między moimi dziećmi, ludźmi całego świata. Wasze niebo, moje stworzenia, jest w raju wraz z moimi wybranymi. Tam bowiem w górze, w niebie będziecie mnie kontemplować, widząc mnie nieustannie. Tam cieszyć się będziecie wieczną chwałą. Moje niebo jest na ziemi, z wami wszystkimi, o umiłowani ludzie. Tak, to na ziemi i w waszych duszach szukam mego szczęścia i radości. Moja radość przebywania wśród was nie jest mniejsza od tej, której doznawałem, będąc moim synem Jezusem w czasie jego życia doczesnego. Czy wyobrażacie sobie radość Ojca, który jest nieustannie z Jezusem w czasie jego 33 lat tutaj na ziemi? Jezus, jak On się modlił, On nie mógł wytrzymać bez taty, nawet sekundy. Wiecie, kiedy wszyscy spali, On już wstawał i szedł na miejsca pustynne, żeby być z Ojcem. Noce spędzał na modlitwie, bo tak pragnął Ojca, tak chciał być z Nim. Uszczęśliwiał Ojca tym, że spędzali tak cudownie czas. Chcesz uszczęśliwić Boga, który jest Twoim Abba Tatusiem? Uświadom sobie, że Jego radość, kiedy Ty mówisz do Niego Tatusiu, kiedy jesteś z Nim nieustannie, jest taką samą radością, jaką miał w sercu, kiedy spędzał swój czas z Jezusem, swoim umiłowanym Synem. To jest przepiękne. Dla was, stworzenia moje, kochając was jak mego Syna, który jest mną, mówię jak do Niego. Jesteście moimi dziećmi umiłowanymi, w których mam upodobanie. Jeśli chodzi o moje dzieci, które nie żyją w prawdzie, o dzieci, które są poza miłością Ojca, którego nie znają, albo może mają zafałszowany obraz Jego miłości ojcowskiej, Ojciec mówi tak: tym bardziej pragnę was obsypać moimi najbardziej ojcowskimi uczuciami, aby otworzyły się oczy na światło, które w tym czasie świeci bardziej zauważalnie niż kiedykolwiek. Teraz jest czas łaski, przewidziany i oczekiwany od wieczności. Zobaczcie, to jest orędzie na dzisiejsze czasy, na czasy, w których mamy plagę odejść ojców z rodzin, ojców od dzieci, plagę rozwodów, plagę traum dzieci, które są bez ojców na całym świecie. Dlatego Ojciec przychodzi, aby leczyć serca tych dzieci, które nie otrzymały nigdy miłości Ojca tutaj na ziemi. Jestem tu we własnej osobie, aby z Tobą rozmawiać. Przychodzę jak najczulszy i najbardziej kochający z ojców. Zniżam się, zapominam o sobie, by podnieść was ku sobie i zapewnić wam zbawienie. Czy nie jest prawdą, że gdyby chrześcijanie poznali, jaki jestem, to znaczy, że jestem ojcem tkliwym i miłosiernym, dobrym i hojnym, praktykowaliby z większym zaangażowaniem i szczerością świętą religię chrześcijańską. Gdybyście znali tego Ojca, który kocha was wszystkich bez wyróżniania, nazywając was wszystkim pięknym imieniem dzieci, czyż nie kochalibyście mnie czule jak dzieci? Do nas, kapłanów, Ojciec mówi bardzo interesujące słowa. Kapłani mówili i mówią jeszcze o Bogu w takim wymiarze, w jakim sami mnie znają. Zapewniam was jednak, kapłani, że nie znacie mnie takim, jakim jestem. Przychodzę więc ogłosić się Ojcem wszystkich, najczulszym z ojców. Przychodzę skorygować miłość, którą mi kapłani ofiarujecie. Miłość zafałszowaną z powodu lęku. ile w nas jest, nie? Lęku przed Bogiem, Ojcem. Niektórzy mówią mi: księże, nie mam problemu, żeby przytulić się do Jezusa miłosiernego, który przychodzi do mnie z otwartymi rękami błogosławić. Ale jak słyszę Bóg Ojciec, o, już respekcik, już się boję, już dystans, Bóg Ojciec. Nie. On jest najczulszym z ojców. On kocha tak, jak objawił to w swoim Synu Jezusie. Przychodzę, upodobniwszy się do moich stworzeń, by naprawić pojęcie, jakie macie o Bogu straszliwie sprawiedliwym. Widzę bowiem, że wszyscy ludzie żyją, nie powierzając się swemu jedynemu Ojcu. On chciałby dać im poznać swoje jedyne pragnienie, ułatwić im przejście przez życie ziemskie, by potem dać im w niebie życie całkowicie Boże. Posiadam dowód, mówi Ojciec, że dusze mnie nie znają, ani wy, kapłani, mnie nie znacie. Nie wykraczacie poza pojęcie, jakie macie o mnie. Teraz jednak, kiedy daję wam to światło, pozostańcie w świetle i nieście światło wszystkim. Będzie ono potężnym sposobem prowadzącym do nawróceń, a także do zamknięcia, jeśli to możliwe, bram piekła dla tych, którzy do niego zmierzają. A wy, którzy żyjecie w prawdziwym świetle, chrześcijanie moi kochani, powiedzcie wszystkim, jak słodko żyje się w prawdzie. Powiedzcie jeszcze tym chrześcijanom, tym drogim stworzeniom, moim dzieciom, jak słodko jest myśleć, że istnieje Ojciec, który wszystko widzi, wie o wszystkim, o wszystko się troszczy, który jest nieskończenie dobry i potrafi łatwo przebaczać, który zwleka z karą i karze niechętnie. Powiedzcie im też, że nie chcę zostawiać ich samych i bez zasług w niedolach życia. Niech przyjdą do mnie. Ja im pomogę, zmniejszę ich brzemię, osłodzę ich bardzo ciężkie życie. Upoję ich moją ojcowską miłością, aby uczynić ich szczęśliwymi teraz i w wieczności. Jeśli chodzi o sposoby uwielbiania mnie, tak jak tego pragnę, nie proszę was o nic innego, jak tylko o wielkie zaufanie. Nie sądźcie, że oczekuję od was surowości obyczajów, umartwień, że chcę, byście chodzili boso lub padali twarzą w proch, posypywali się popiołem. Nie. Chcę, i to jest mi drogie, byście zachowywali wobec mnie postawę dziecięcą, pełną prostoty i zaufania mi. Z waszą pomocą stanę się wszystkim dla wszystkich, jak najczulszy i najbardziej kochający ojciec. Wymagam natomiast wiernego przestrzegania przykazań, które dałem mojemu Kościołowi katolickiemu, byście byli stworzeniami rozumnymi i nie przypominali zwierząt przez nieposłuszeństwo i złe skłonności, byście mogli zachować ten skarb, którym jest wasza dusza, ofiarowana przeze mnie w pełni boskiej piękności, w jaką ją przyoblekłem. Nie chodzi też o szacunek, jaki macie teraz. On bowiem nie dopuszcza do was myśli o zażyłości ze mną, bo przerażam was. Ten fałszywy szacunek, który mi teraz okazujecie, jest niesprawiedliwością wyrządzaną mojej sprawiedliwości. Jest raną zadawaną najbardziej wrażliwej części mojego serca. Jest zapomnieniem, lekceważeniem mojej ojcowskiej miłości do was. Słyszycie te słowa? Szacunek, który powoduje, że boicie się zażyłości z Bogiem, który jest Abba Tatusiem, jest największą raną zadaną Ojcu, zadaną najbardziej wrażliwej części Jego serca. Czy rozumiecie? Źle pojęty szacunek wobec mnie jest tym, co mnie najbardziej smuciło w moim izraelskim narodzie i co mnie wciąż smuci w dzisiejszej ludzkości. Nieprzyjaciel ludzi rzeczywiście posłużył się nim, aby wtrącić ich w bałwochwalstwo. Co to znaczy? Czyli jak ja boję się Boga, okazuję szacunek i cześć, ale boję się zażyłości, bycia jak dziecko ze swoim ojcem, wyznawania Mu swojej miłości w tej najpiękniejszej intymności i zażyłości, to wtedy moje serce nie czuje się spełnione w miłości i wtedy szukam bałwochwalczo kogoś, kto będzie obiektem miłości całego mojego serca, któremu dam to najpiękniejsze, najwspanialsze, intymne, najcudowniejsze, najbardziej osobiste wyznawanie swojej miłości. Zobaczcie, że kiedy nie daję całego mojego serca Ojcu w tej najpiękniejszej czułości, w tym wyznawaniu Mu tego, że jest moim umiłowanym tatusiem, a ja Jego umiłowanym dzieckiem, to jest pierwszy krok do tego, żeby Bogiem uczynić kogokolwiek innego. Drugiego człowieka, hobby, pasje, zainteresowania, pracę, cokolwiek. Czemu dam całą swoją miłość, całe swoje serce, cały swój czas. Tu jest pies pogrzebany. Jeśli chcesz żyć pierwszym przykazaniem, jeśli chcesz żyć tym, żeby kochać Jego całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, zażyłość, intymność, jak dziecko do tatusia, umiłowane dziecko do najczulszego tatusia. Tylko tak jesteście moimi dziećmi i musicie mówić mi, że jestem waszym ojcem. Ufajcie mi jednak jak dzieci, gdyż bez ufności nigdy nie będziecie mieli prawdziwej wolności. Powiedziałem, aby dać wam zakosztować prawdziwej wolności. Z niej wypływa prawdziwe szczęście, wobec którego wszystkie ziemskie radości są niczym. I teraz bardzo ważne zdanie, który jakby podsumowuje nasze rekolekcje na temat potęgi godności Chrztu Świętego. Podnieście się wszyscy ku tej godności dzieci Bożych i nauczcie się szanować waszą wielkość, a ja będę bardziej niż kiedykolwiek waszym ojcem, najbardziej kochającym i najmiłosierniejszym. Widzicie, na czym polega chrystoterapia? Na czym polega odkrywanie potęgi chrztu? Podnieście się wszyscy ku tej godności dzieci Bożych i nauczcie się szanować waszą wielkość. Szanować waszą wielkość. A ja będę bardziej niż kiedykolwiek waszym ojcem, najbardziej kochającym i najmiłosierniejszym. Chcecie osiągnąć zwycięstwo nad waszym nieprzyjacielem? Wzywajcie mnie, a zatriumfujecie nad nim zwycięsko. Przecież wiecie, że wszystko mogę moją potęgą. Zatem ofiarowuję wszystkim tę potęgę, abyście się nią posługiwali teraz i w wieczności. Rozumiesz? Cała potęga tatusia, cała wszechmoc ojca jest dla ciebie, jest twoja. Rozumiesz? Posługuj się nią jak chcesz, żeby zwalczyć każde zło, każdy grzech, każdy atak szatana. Tylko zaufaj, że to jest też twoje, że dostałeś to w Chrzcie Świętym, we wszystkich błogosławieństwach, które On dla ciebie przygotował. Zaufaj, że cała moc i potęga wszechmogącego Boga, który jest twoim tatusiem, jest dla ciebie, żeby się nią posługiwać i niszczyć wszędzie zło i grzech. Zaufaj. Po tym bowiem, jak zleciłem mojemu synowi ustanowienie Najświętszej Eucharystii, postanowiłem wchodzić w was za każdym razem, gdy przyjmujecie świętą hostię. Tu ojciec bardzo mocno mówi. On przychodzi do nas przez krzyż i Eucharystię. Chcesz mieć doświadczenie ojcowskiej miłości? Przyjmuj codziennie Eucharystię. Przyjmuj codziennie ciało Chrystusa. Bo w Komunii Świętej razem z Jezusem przychodzi do ciebie Ojciec. To jest chrystoterapia, codzienna Eucharystia, przez przyjmowanie Jego najczulszej miłości. Kiedy przyjmujesz Komunii Świętej, Eucharystię, Przyjmujesz dzieło odkupienia Ciebie z rąk diabła, wyrwania Ciebie z mocy ciemności i przeniesienia do Królestwa Światła. Przyjmujesz Jego krew, przyjmujesz uzdrowienie w Jego ranach i przyjmujesz najczulszą miłość Ojca, który przychodzi z Synem. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Apokalipsa. Jeśli kto usłyszy mój głos, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Każda komunia święta jest najpiękniejszym spotkaniem z Ojcem i Jezusem w Duchu Świętym. Okryta ramionami najpiękniejszej ulubienicy Maryi, która przygotowuje to spotkanie w sercu każdego z nas. Oczywiście nic mi nie przeszkadzało przychodzić do was także przed ustanowieniem Eucharystii, bo nie ma dla mnie nic niemożliwego. Jednak przyjmowanie tego sakramentu jest działaniem łatwym do zrozumienia i wyjaśniam wam ono, w jaki sposób przychodzę do was. Kiedy jestem w was, łatwiej wam daję to, co posiadam, pod warunkiem, że mnie o to poprosicie. Przez ten sakrament Eucharystii łączycie się ze mną tak ściśle i to w tej bliskości wylanie mojej miłości sprawia, że w duszy waszej rozlewa się światłość, którą ja posiadam. Zalewam was swoją miłością. Zatem powinniście prosić o cnoty i doskonałość, których potrzebujecie. A możecie być pewni, że w tych chwilach odpoczynku Boga w sercu Jego stworzenia nic nie będzie wam odmówione. Zwrócę uwagę jeszcze na to ostatnie zdanie. W chwilach odpoczynku Boga w sercu Jego stworzenia nic nie będzie wam odmówione. Powiedz mi, kiedy zapraszasz jakiegoś wspaniałego gościa i chcesz go ugościć w swoim domu i on przychodzi, zaczynasz od razu, o, jeszcze się dobrze nie rozebrałeś, ale powiem ci o swoich problemach. Boże, straciłem pracę, mam problem z dziećmi. Mój mąż ode mnie odchodzi. W ogóle zrobię ci kawę, ale posłuchaj, w ogóle co się dzieje? Chciałbyś tak przyjąć? Jakiegoś gościa w twoim domu? Jak myślisz, jak długo by wytrzymał? Czy nie chciałbyś przyjąć gościa, dając mu najpiękniejsze możliwości, żeby on się czuł u siebie, jak u siebie w domu? Żeby dać mu odpoczynek, przygotować wszystko tak, żeby on czuł się świetnie, żeby mógł odpocząć w tej radości, gościnności, miłości, którą mu dajesz? Ojciec obiecuje, że jeśli przyjdzie do twojego serca i w tym sercu stworzysz mu najpiękniejszą przestrzeń odpoczynku, da ci wszystko, co go poprosisz. Pielęgnowanie tego, żeby moje serce było dla Niego miejscem odpoczynku. Żeby On mógł odpocząć w moim wyznawaniu Mu, jak bardzo Go kocham. Żeby On mógł odpocząć w Jego wyznawaniu mi, jak bardzo mnie kocha. Dwoje zakochanych. Dwa zakochane serca, które spotykają się w Komunii Świętej, aby w najpiękniejszy sposób wyznawać sobie miłość. A On da ci potem wszystko, co poprosisz. Wszystko. Co za radość dla mnie znaleźć się jako ojciec wśród dzieci mojej miłości. Z wami, moi bliscy, rozmawiać będę jak z przyjaciółmi. Będę dla was najdyskretniejszym z powierników. Będę dla was wszystkich tym, kto wystarcza wam za wszystko. Będę przede wszystkim ojcem, który przyjmuje wasze pragnienia, napełniając was swoją miłością, swoimi dobrodziejstwami, swoją wszechmocą i swoją wszechobejmującą czułością. Nie odmawiajcie mi tej radości, której pragnę zażywać wśród was. Oddam wam ją stokrotnie. I skoro będziecie mnie czcić, ja też uczczę was, przygotowując wam wielką chwałę w moim królestwie. I coś na koniec najbardziej szokującego. Wiecie, Jezus przychodzi do siostry Faustyny i składa zdumiewającą obietnicę, że jeśli ktoś raz w życiu odmówi koronkę do Bożego miłosierdzia, będzie miał szczególną asystencję Jezusa przy śmierci. Jezus przyjdzie do niego z całym miłosierdziem, jeden raz. Czy wyobrażasz sobie, jak Jezusowi zależy na twoim zbawieniu? Że mówi jeden, jedyny raz, zmów koronkę do Bożego miłosierdzia, a ja przyjdę w dniu twojej śmierci z całym moim miłosierdziem. Czy ten ktoś przyjmie Jezusa miłosierdzie, czy nie, to już jest druga sprawa. Ale Jezus obiecuje jeden, jedyny raz. A Ojciec, odnawiam tu moją obietnicę, która zawsze będzie spełniona. Oto ona. Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca, choćby tylko jeden raz, nie zginą, ale pewni będą życia wiecznego razem z wybranymi. Wyobrażacie sobie to? Jak On chce mieć nas z Nim w niebie? On prosi tylko o jedno. Jeden raz w życiu. Powiedz mi, tatusiu, a nie zginiesz na wieczność. Jak On kocha. Jak Mu nie oddać całego swojego serca? Jak nie zostawić tych wszystkich atrakcji świata, by poznać Jego miłość, uzdrowić wszystkie rany w moim sercu, pozwolić, aby uwolnił mnie od każdego demona, zła, grzechu, złamał moc każdego nałogu? Jak nie zostawić tych wszystkich śmieci, które świat nam oferuje, byle poznać tylko to, kim jest On dla mnie i kim ja jestem dla Niego. I wtedy spełni się to, co obiecał w Chrzcie Świętym. I wtedy spełni się potęga i moc Chrztu Świętego. Odzyska nas na nowo, jako umiłowane dzieci. Amen.